A nyní poprosím pana Adama Michníka o jeho projev. Ano.
Magnificence spectabiles vareni hoste. Magnificencio, prześwietny senacie, szanowni goście, panie ambasadorze Rzeczypospolitej Polskiej, panie prezydencie Wacławie Havlu. Doktorat honoris causa Uniwersytetu Karola w Pradze to wielki zaszczyt. Uniwersytet Karola, utworzony w 1348 roku, należy do najstarszych i najwspanialszych uniwersytetów na świecie. Ten uniwersytet symbolizują najświetniejsze nazwiska kultury europejskiej. Jan Hus, Thomas Garrigue Masaryk, Albert Einstein. Universitas znaczy wspólnota. Jestem dumny, że zostałem dzisiaj członkiem tej wspólnoty. Jestem Polakiem. Człowiekiem pokolenia 1968, pokolenia praskiej wiosny, polskiego buntu studenckiego w marcu 68, paryskiego maja 68. Jestem z pokolenia, które wybrało drogę buntu przeciw zniewoleniu i zakłamaniu w imię wolności, godności i prawdy. Uniwersytet Karola to symbol tych wartości kultury europejskiej, symbol wielkości kultury czeskiej, symbol Pragi, miasta wielu kultur, miasta Jarosława Haszka i Franza Kafki, miasta wspaniałych pisarzy i malarzy, filozofów i historyków, mistrzów teatru i filmu. Dla nas, Polaków, kultura czeska, czeskie kino i czeska literatura były ważnym fragmentem duchowej biografii. Eseje Czapka i Patoczki, wiersze Seiferta, filmy Formana i Mentzla, powieści Hrawala i Kundery, sztuki teatralne i eseje Wacława Havla kształtowały nasz stosunek do świata. Praska wiosna 68 roku była dla nas znakiem nadziei. Zbawienie praskiej wiosny przez zbrojną interwencję było dla nas końcem złudzeń na temat reformy systemu komunistycznego. Wtedy zrozumieliśmy, że tego ustroju nie można reformować, że należy bronić się przed tym ustrojem. I zaczęliśmy się bronić. Taki był sens Komitetu Obrony Robotników i karty 77. W dzień zbrojnej interwencji w sierpniu 68 roku siedziałem w więzieniu. Był to najsmutniejszy dzień w moim życiu. Miałem świadomość, że po raz drugi. Pierwszy raz było to w 38 roku, kiedy polskie wojsko wkroczyło na Zaolzie. Mój kraj uczestniczy w dławieniu wolności naszych sąsiadów. Było mi wstyd i powiedziałem o tym wstydzie podczas swojego procesu sądowego. W nagrodę otrzymałem wyrok 3 lat więzienia. Zaś radosnym dniem mojego życia był sierpień 1989 roku, kiedy z trybuny polskiego parlamentu zgłaszałem rezolucję, w której Polacy przepraszają Czechów i Słowaków za tamtą interwencję. Wolna Polska chciała odkupić winy Polski rządzonej przez komunistów. Ale nasi czescy przyjaciele rozumieli nas już wcześniej. W Paryżu 1976 roku spotykaliśmy się z Pawłem Tigridem, Jerzym Pelikanem, z Antoninem Limem. W 1978 roku spotykaliśmy się na Górze Śnieżce z Wacławem Havlem, z Martą Kubiszową, z Jarosławem Szabatą, z Jerzym Lizbierem, z Pawłem Landowskim, z Petrem Bulenc-Hanką Szabatową. To wtedy budowaliśmy wspólne zręby naszych nowych relacji między naszymi narodami. To wtedy umówiliśmy się, że Wacław Havel napisze esej Siła bezsilnych, który został zadedykowany pamięci Jana Patoczki. Siła bezsilnych. Tak brzmiała forma Havla i tak brzmiała nasza ówczesna filozofia. Nie mieliśmy czołgu, ale mieliśmy nadzieję i wiarę w wolność. Jacek Kuroń powiadał, że zamiast palić komitety partii komunistycznych, powinniśmy zakładać własne komitety samoobrony społecznej. Wielcy Rosjanie, Sacharow i Sołżenicyn podali nam, że trzeba żyć bez kłamstwa. Leszek Kołakowski tłumaczył, że warto żyć w godności. Jan Paweł II mówił do nas, nie lękajcie się. I dodawał, nie chciejcie takiej wolności, która by nic nie kosztowała. Wielu z nas dużo kosztowała nasza wolność w zniewoleniu, nasza nadzieja w beznadziejności. Profesor Patoczka zapłacił za to swoim życiem. Václav Havel okupił to wielokrotnym więzieniem. Do formuły Václava Havla siła bezsilnych, Václava Havla, artysty i polityka, dysydenta, który stał się prezydentem i prezydenta, który nigdy nie przestał być dysydentem, przywiązuje znaczenie szczególne. To Havel potrafił nazwać nasze podstawowe dylematy. To Havel wyartykułował na sposób myślenia o świecie ludzkich wyborów i świecie ludzkich wartości. Wielokrotnie zastanawiałem się nad fenomenem Václava Havla. Dla mnie, Polaka i dobrego znajomego, Václav, jego życie i jego dzieło jest najpewniejszym logo czeskości. Tej czeskości, którą pokochałem wiele lat temu, to podczas lat 60. w czeskich książkach i filmach, w malarstwie i sztukach teatralnych. Václav to człowiek, który przez całe życie, w trudnych i zmiennych czasach, uchronił się przed dwiema pokusami totalitarnych ideologii. Przed komunizmem i przed nacjonalizmem. Co proponuje nam Václav Havel, ten patriota czeski i wielki reprezentant kultury europejskiej? Proponuje nam heroizm ducha i mądrość serca. Proponuje nam odwagę bez fanatyzmu, gniew bez nienawiści, pobłażliwość bez zakłamania, dystans do świata bez oportunizmu, ironię bez cynizmu i wreszcie honor zmieszany starannie z poczuciem humoru. W życiu i w dziele Václava Havla odnajduje honor i wierność Jana Husa, mądrość serca Karela Czapka, autora eseju O miejsce dla Jonatana, krytyczny dystans i przenikliwe spojrzenie Patoczki z esejów heretyckich, szacunek dla demokratycznego państwa prawa Tomasa Garigue Masaryka, cudowny humor Jarosława Haczka i Bohumila Hrabala, a także gorycz Franca Kawki. Bowiem oto odzyskaliśmy wolność. Siła bezsilnych zwyciężyła w naszych aksamitnych rewolucjach. Mimo błędów, porażek, arogancji, nieodpowiedzialności wielkiej części naszej klasy politycznej jesteśmy wolni. Jesteśmy w Unii Europejskiej i w NATO. To dobry moment, by złożyć hołd bohaterowi naszych czasów, Václavowi Havlowi. Ale to nie jest laudacja na cześć Václava Havla. To jest mój hołd złożony wielkiej czeskiej kulturze, czeskiej mądrości, czeskiej ironii i autoironii. Czeskiemu humorowi, pełnemu dystansu do samego siebie. Mam uczucie zazdrości. Tego właśnie brakuje moim rodakom i mnie samemu. Nasza wolność bywa gorzka. W grudniu 1991 roku pisał o Polsce polski eseista i kapłan katolicki. Klęska. Wielka, moralna klęska. Wstydliwe, parszywe potomstwo wolności. Warcholstwo, podłość. To potworne, że wolność nikczemnieje bodaj szybciej niż niewola, która często zmusza do szlachetności, wyzwala poczucie godności jako ostatnią obronę. Co się z nami stało? Nie upłynęły jeszcze 2 lata, a wszystko już zostało ośmieszone, zużyte i oplute, ideały ludzi. Nie ma już autorytetów. Zdegradowały się same albo zostały zlikwidowane przez polityczną konkurencję. Załatwiło nas to, co miało ocalić. Wolne wybory. Na początku nie było tak. Byliśmy nad stan dojrzali i mądrzy politycznie. Żadnego fałszywego kroku, zbyt swobodnego oddechu, głośniejszego krzyku, zbiorowe gesty, szlachetne. A potem się zaczęło. Niepojęca rządza władzy, gdzie jeszcze nie ma czym władać, nie ma dobrego pieniądza, nie ma gospodarki. Pogrzebano sławę prekursorów wolności, inicjatorów reformy w tej olbrzymiej połaci Europy. Parlament zajmuje się tematyką zastępczą. Kościół też taki dzielny w obliczu totalizmu, teraz jest bezbronny i bezradny w obliczu wolności. Tak właśnie myślało wielu ludzi w krajach postkomunistycznych. Wielu myśli tak nadal. Pojawił się nacjonalizm etniczny, który prawdą bolszewizmu zastąpił prawdą szowinizmu. Pojawił się populizm, który refleksję zastąpił demagogią pustych obietnic. Pojawił się fundamentalizm rynkowy, który pieniądz umieścił nie w centrum rynku, nie w banku czy handlu, lecz w centrum mózgu i serca. A przecież, mimo tego wszystkiego, zwyciężyła demokracja. Rzec by można. Zwyciężyła siła bezsilnych. Ta ukryta siła, która w chwilach krytycznych objawia się nam jako głos sumienia. Ten głos, który przeważył kiedyś moc czołgów i aparatu bezpieczeństwa, a teraz zmaga się z kultem pieniądza, z pokusą autorytaryzmu, z praktyką korupcji, prowokacjami służb specjalnych. Ten głos sumienia przestrzega przed tymi, którzy mówią, że w świecie dyktatu rynku i w klimacie postmodernizmu nie ma żadnych trwałych wartości. Ale także przestrzega przed tymi, którzy ogłaszają się posiadaczami wartości absolutnej i odmawiają myślącym inaczej prawa do samodzielnego poszukiwania drogi do prawdy. Bądźmy szczerzy, ten głos sumienia, także często bezradny, przegrywa nierzadko z ludźmi władzy uzbrojonej w pieniądze, kontrolę nad środkami masowego przekazu, w czołgi i aparaty podsłuchowe. Ale właśnie dlatego, że jest ich tak wielu, tych wielbicieli bezkrytycznych złotego cielca, tych posiadaczy prawdy absolutnej, motywowanej narodowo lub państwowo, religijnie bądź policyjnie, ta siła bezsilnych jest nam tak bardzo dzisiaj potrzebna. Siła zbrojna jedynie w prawdę, godność i świadome odrzucenie przemocy. Przemoc przywiązana jest z kłamstwem. My, bezsilni, zawsze będziemy szukać siły w prawdzie, w tolerancji, w wolności. Taka jest filozofia Gazety Wyborczej, dziennika, z którym jestem związany od 20 lat. I ten zmysł szukania prawdy pozostawmy w spadku naszym dzieciom. Pisał przed laty Milan Kundera, że Europa, jak w greckim micie, została porwana przez byka sowieckiego totalitaryzmu. A potem widzieliśmy, jak Europa wyzwoliła się spod władzy byka. Kontestacja dysydentów zwyciężyła, choć byk skazywał i więził kontestatorów za kryminalne chuligaństwo. Zwyciężyła kontestacja mądrych i szlachetnych chuliganów czeskiej kultury. Skoro polski chuligan został uhonorowany dzisiaj tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Karola w Pradze. Ten chuligan z pewnością na ten tytuł zaszczytny nie zasłużył, ale przyrzekam wam, zrobię wszystko, by na ten tytuł zasłużyć. Dziękuję.
Děkuji panu Adamu Michníkovi za jeho krásně přednesený, dynamický a myslím hluboce inspirativní projekt. Děkuji.